I dzisiaj chcę mówić na temat wpływu. Dzisiaj chcę mówić na temat tego, żebyś stał się narzędziem Bożego wpływu. To będzie dalej związane z naszą chrześcijańską tożsamością, z naszym duchowym DNA, o tym, czym mówiłem przez ostatnie tygodnie, o tym, że jesteśmy w Chrystusie kimś nowym, jesteśmy nowym stworzeniem, że Jezus nas zmienił, że jesteś przedstawicielem Królestwa Bożego na ziemi. Można powiedzieć, że jesteś Bożym ambasadorem. Po to Bóg cię zmienił, po to miał w zamyśle, miał cię w swoim zamyśle przed założeniem świata właśnie, abyś stał się kimś takim, abyś dorastał do tego, tak? Mówiłem o tym, że niebo jest naszą ojczyzną, że to jest nasze właściwe miejsce, że to jest coś, co Bóg dla ciebie zaplanował. I dzisiaj chcę mówić dalej o tożsamości, ale najpierw o ludziach, którzy wnoszą coś do naszego życia. I ostatnio zdarzyło mi się poznać mnóstwo nowych osób. Wiecie, w moim wieku to już się ludziom tak często nie zdarza, że poznają nowe osoby i dla mnie to jest bardzo fajne. I pierwszą osobą, o której chciałbym powiedzieć, to jest Stanisław Bubik. To nie jest Polak, jak już zdążyliście się domyśleć. Jest pastorem z Pragi, z Czech. Facet około 50, czyli młody. Czyli młody, tak? Młody człowiek. Założył kościół w Pradze, który liczy około 300 osób, ale co ciekawe, w ciągu ostatnich kilkunastu lat jego kościół założył 10 innych. I sama ta informacja już jest dla mnie wystarczająco ciekawa, dlatego że Czechy są jednym, Czesi sami o tym mówią, że są jednym z najbardziej ateistycznych narodów, nie tylko w Europie, ale tak naprawdę na świecie. Można powiedzieć, że Czesi to są ludzie, którzy nie są zainteresowani kościołem jako takim. I głoszenie naszym południowym braciom Ewangelii do swojego narodu nie jest takie proste, nie przychodzi tak łatwo. Ogólnie rzecz biorąc, Czesi jako naród nie lubią kościoła, ale ci wierzący ludzie z Pragi zauważyli, że Czesi są zainteresowani duchowością. To jest ciekawe, nie lubią kościoła, ale są zainteresowani duchowością. I ludzie z tego praskiego kościoła zauważyli, że w ich dzielnicy co miesiąc odbywają się targi ezoteryczne. Nie wiem, czy wiesz, co to słowo oznacza. Ogólnie rzecz biorąc, wróżenie z ręki, wróżenie z tarota, uwalnianie czakramów, magia i okultyzm, tak? I grupa ludzi z kościoła mówi, my się też zajmujemy duchowością. Co byś powiedział, pastorze, jakbyśmy tam między tymi wróżkami i tarocistami ustawili swój stolik z informacją: modlimy się o ludzi, uwalniamy duchową przyszłość. Ja wiem, jak się czują pastorzy w takich momentach, kiedy ich członkowie ich kościoła przychodzą z takimi szalonymi pomysłami. Wiesz, to, co mówisz, jest szalenie interesujące. Nigdy nie słyszałem, żeby ktoś wpadł na taki pomysł. Skąd ci w ogóle to przyszło do głowy? Ale presja była tak duża, a Stanisław Bubik jest takim, jest pionierem. On lubi nowe zadania i zdecydowali się, że tak. Pójdziemy na targi ezoteryczne i ustawimy nasz stolik między wróżkami, czarownicami, między tarocistami i będziemy mówić o duchowości. I po prostu szok. Do ich stolika po prostu ustawiła się wielka, wielka kolejka. Ludzie czekali, żeby porozmawiać, żeby wziąć Nowy Testament, żeby pomodlić się o nich. I to było niezwykłe. I na koniec, jak ostatnia osoba, przyszła kobieta, która była czarownicą. Nie to, co sobie wyobrażasz, tak? Nie miała takich długich włosów poszarpanych, szpiczastego kapelusza, tu nie siedział kot, nie miała długiego nosa z takim pryszczem na końcu. Młoda, normalnie wyglądająca dziewczyna, która zajmowała się właśnie magią i czarami, i zaczęła krzyczeć na tą ekipę z kościoła, zaczęła na nich krzyczeć i oni zapytali, czemu na nas krzyczysz? Ona mówi, bo wy, chrześcijanie, nas nienawidzicie. Nienawidzicie tego, co robimy. I wtedy z tej ekipy podniosła się taka młoda dziewczyna z kościoła, wstała i powiedziała, my was kochamy. My was kochamy w imieniu Jezusa. I Stanisław Bubik opowiadał, że są teraz systematycznie na targach ezoterycznych, jako ekipa z kościoła właśnie, nie dlatego, że pochwalają to, co się tam dzieje, nie dlatego, że akceptują właśnie wróżenie, nie dlatego, że chcą powiedzieć, że chrześcijaństwo to takie inne czary po prostu, ale dokładnie dlatego właśnie, że jest prawdziwa duchowość, jest alternatywa i żeby ludzie podczas modlitwy mogli doświadczyć prawdziwej mocy Bożej. I nie pytałem szczegółów, ale jak znam życie, to tam się, jeżeli przychodzą ludzie, którzy wcześniej byli przy stoliku u wróżki, później przychodzą, żeby się o nich modlić, tam na pewno się działy ciekawe rzeczy, to jestem o tym przekonany. I ludzie w tym odkryli coś, coś prawdziwego, autentycznego. Wiecie, ludzie szukają czegoś autentycznego z Bogiem. Pytanie, czy mamy coś do zaoferowania autentycznego i rzeczywistego? Interesujące jest też to, że na ten kościół i na pastora spadła kolosalna fala krytyki ze strony chrześcijan, ze strony innych kościołów, ze strony innych pastorów. On mi mówił, rozmawiałem z nim, mówił, wielu pastorów przychodziło do niego, mówię, Stanisław, byłeś takim fajnym pastorem, nie wierzę, że na to się zdecydowałeś, nie wierzę, że to zrobiliście, że poszliście do okultystów i wróżbiarzy. Wiecie, czego najbardziej boją się pastorzy? Powiem wam, najbardziej boją się zarzutów, że tolerują grzech i że idą na kompromis. I my jesteśmy gotowi zrobić wszystko, żeby odsunąć od siebie takie zarzuty. I z tego powodu bardzo często nie stać nas na odważne posunięcia, na odważne kroki i na odważne decyzje. A te zarzuty, które usłyszał właśnie ten pastor z Pragi, są niezrozumieniem misji i powołania Kościoła. Są absolutnym minięciem się z tym, czym jest misja i przeznaczenie dla Kościoła. Słuchajcie, dzisiaj chyba mam najkrótszy fragment Słowa Bożego, na jakim budowałem kazanie. Chciałbym, żebyśmy otworzyli razem Ewangelię Mateusza, 5 rozdział, 4 wersety, od 13. I czytamy słowa, które być może słyszałeś. Zakładam właściwie, że słyszałeś, bo są one dla nas czymś ważnym i często o nich mówimy. Mateusz 5, 13 do 16. Wy jesteście solą ziemi. Jeśli tedy sól zwietrzeje, czymże ją nasolą? Na nic więcej już się nie przyda, tylko aby była precz wyrzucona i przez ludzi podeptana. Wy jesteście światłością świata. Nie może się ukryć miasto położone na górze. Nie zapalają też świecy i nie stawiają jej pod kolcem, lecz na świeczniku i świeci wszystkim, którzy są w domu. Tak niechaj świeci wasza światłość przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie. Istotą, sporą częścią tego, czym jest nowe życie w Jezusie Chrystusie, jest wywieranie wpływu. Jeśli myślimy dzisiaj, zadajemy sobie pytanie, co oznacza wywieranie wpływu, ludziom najczęściej przychodzą do głowy wielkie osobowistości. Ludzie ze świata polityki. Oni mogą wywrzeć wpływ. Przychodzą na myśl gwiazdy popkultury, przychodzą do głowy naukowcy, wynalazcy. Nie wydaje nam się, że taki szary zjadacz chleba, przeciętny człowiek może wywierać jakikolwiek wpływ. Ale to słowo o tym mówi. Do tego sprowadzają się słowa Jezusa o soli i o świetle. Moje życie ma być w Bogu, ma być tak mocno osadzone w Bogu, że będzie to widoczne dla innych ludzi, że to będzie przez nich zauważalne. Moje życie może przynosić innym smak, powinna być wychwytywalna, powinna być zauważalna różnica, że jest coś innego, że można żyć inaczej, ponieważ ten ktoś inaczej się zachowuje, inaczej żyje, inaczej myśli. Posłuchaj, powiem to najkrócej jak mogę, jesteś powołany do tego, aby przynieść Boży wpływ do czyjegoś życia. Powiedz na to amen. Nawet jak jesteś nieprzekonany, powiedz na to amen, tak, chcę wywrzeć wpływ, chcę przynieść dobrą nowinę, chcę przynieść Bożą obecność do życia innych ludzi. Nie chodzi tylko o to, żeby było ci dobrze z Bogiem. Nie chodzi tylko o to, żebyś ty był szczęśliwy, żebyś był zadowolony. Nie chodzi tylko o wysłuchane twoje modlitwy. Nie chodzi tylko o zabezpieczone twoje życie. Chodzi o coś więcej. W życiu z Bogiem, w moim życiu z Bogiem chodzi o innych ludzi. To jest taki jeden z chrześcijańskich paradoksów. Chodzi o to, żeby problemy innych ludzi były rozwiązane, żeby inni ludzie poznali Boga, żeby inni ludzie usłyszeli odpowiedzi, żeby inni ludzie zostali uzdrowieni, żeby zostali uwolnieni od demonów. I Ty jesteś tutaj po to na ziemi. Tak? Jak czytasz ten fragment z listu do Efezjan, który mówi o tym, że w Bożym zamyśle było przed założeniem świata, abyś znalazł się w Bogu, to chodzi także o to, że w Bożym zamyśle przed założeniem świata było to, żebyś ty wywarł wpływ na ludzi u siebie w pracy, w swojej rodzinie, na swoich bliskich, na tych wszystkich ludzi, których Bóg postawił na twojej drodze. Jesteśmy agentami Bożej zmiany. Jesteśmy agentami, przedstawicielami Bożej zmiany. Jeśli się od tego nie uchylamy, jeśli się tego nie boimy, to wtedy coś się dzieje. Natomiast jeśli właśnie uchylamy się, jeśli lękamy się tego, jeśli nie rozumiemy tego, kim jesteśmy, popełniamy największy błąd w naszym życiu. Kiedyś, na samym początku, znaczy nie przy stworzeniu świata, tylko po moim nawróceniu, byłem na takim spotkaniu modlitewnym, taki stary nie jestem, tak, byłem na takim spotkaniu modlitewnym, na którym pewna kobieta podziękowała, aha, muszę poinformować, szczególnie młodych mężczyzn, były takie czasy, że służba wojskowa w Polsce była obowiązkowa, tak, był pobór i, no i cię pobierali wtedy po prostu, jak trafiłeś do Ustki to 3 lata, jak do Gołdapu to 2 lata, taka przerwa w życiorysie na wojsko. I byłem na takim spotkaniu modlitewnym, na którym pewna siostra modliła się. Tak sobie, wtedy ona była starsza, w tej chwili myślę sobie, że młoda kobieta to była. I modliła się i dziękowała Bogu tak publicznie i głośno, że opiekuje się jej synem, który jest właśnie w wojsku i że Bóg mu błogosławi. Wiecie, z reguły wierzący chłopcy, młodzi mężczyźni bali się tego, dlatego że wierzącym ludziom nie było tam łatwo i to nie był dla nich taki łatwy czas. Z reguły ludzie się obawiali i rodzice młodych mężczyzn też się tego obawiali. Ta kobieta tak głośno i naprawdę z entuzjazmem dziękowała Bogu za to, że po prostu Bóg błogosławi jej synowi, że się o niego troszczy w czasie tego wojska. Wielu osób powiedziało tak entuzjastycznie amen na to. Coś mi nie dawało spokoju. Podszedłem do niej po tym spotkaniu i zapytałem o szczegóły i ona powiedziała takie słowa. Bóg bardzo pobłogosławił mojemu synowi. Nikt tam się nie dowiedział, że on jest nawrócony, nikt mu nie dokucza. I przeżyłem załamanie. Naprawdę przeżyłem wielkie rozczarowanie. Zbyszek Zarożny powiedziałby żal.pl. Dla mnie to był dramat. Ukrywać to, z czego najbardziej się cieszę. Jakie rozminięcie się z powołaniem. Jakie rozminięcie się z tym, do czego jestem przeznaczony przez Boga. Jakie niezrozumienie tego, kim jestem. Przypomnę słowa Craiga Groeschela. Kiedy wiesz, kim jesteś, będziesz wiedzieć, co robić. Kiedy wiesz, kim jesteś, będziesz wiedzieć, co robić. Jezus w tym fragmencie, który dzisiaj czytaliśmy, mówi takie słowa, że nie da się ukryć miasta zbudowanego, tak, gdzieś wysoko wyniesionego, że nie da się tego miasta ukryć. Właściwie dzisiaj to żadnego miasta się nie da ukryć. Kiedy wieczorem dojeżdżasz do jakiejś miejscowości, a powiedzmy pułap chmury jest jeszcze nisko, to światło odbijają się i widać te miasta z wielu kilometrów. Są piękne, oświetlone. Kiedy lecieliśmy do San Francisco, to z pokładu samolotu po prostu z kilkudziesięciu kilometrów było widać. Cała przestrzeń była rozświetlona, nie da się tego ukryć. Twoim przeznaczeniem jest być zauważonym i nie bój się tego. Nie bój się tego, nie lękaj się, nie obawiaj się. Nie wyrzekaj się dobrego wpływu. Nie wyrzekaj się tego. Idź za tym, to jest twoje powołanie. Ja rozumiem, że jeśli jesteś introwertykiem, dla osób, które nie rozumieją tego słowa, taką osobą skierowaną do środka, raczej nie potrzebujesz dużo przyjaciół, może krępujesz się, to rozumiem, że to może być wyzwanie, tak, że to, to może nie być takie, takie proste, tak, możesz się czasami czuć zakłopotany, bądź onieśmielony tym zadaniem, nie przejmuj się. Bóg nie powołuje nas do zadań, które są ponad nasze siły. Amen. On nie przeznacza nas, wiesz, Bóg nie wrzuca na głęboką wodę ludzi, którzy nie mają pływać. Bul, bul, bul. No trudno, nie poradził sobie po prostu, tak? Bóg zawsze nas wyposaża do tego, do czego chce, abyśmy wykonali Jego misję. I nie jesteś sam, jest Ci dany Duch Święty. Chcę Ci powiedzieć, że jest też różnica, że Bóg nie powołuje nas, powołuje nas do tego, żeby mieć wpływ, ale On nie chce, żebyś był takim chrześcijańskim celebrytą. Tak? Ja widzę wielu moich znajomych, teraz imiennie oczywiście nie będę wymieniał, którzy prowadzą chrześcijańskie życie i chrześcijańskie życie mieści się jedynie na Facebooku. Nigdy nie porozmawiali o Bogu ze swoim sąsiadem, nawet nie wiedzą, jak ma na imię. Bóg powołuje nas do tego, żeby być solą i światłością, a nie do tego, żeby być celebrytami czy przedstawicielami handlowymi Królestwa Bożego. On posyła nas do czegoś, co może się wydarzyć. On przeznacza nas, żebyśmy byli Jego ludźmi na ziemi. I myślę, że jest taki problem, tak sobie powiedziałem, że dzisiaj się z tym zmierzymy tutaj, że jest taki problem, że w naszej głowie istnieje taki sztuczny podział. My funkcjonujemy w dwóch światach bardzo często, ja to zauważyłem. Mamy dwa światy w naszym kalendarzu. Jeden świat to jest świat taki bardziej, no właśnie świecki, tak? On jest od poniedziałku do soboty. To jest nasze życie, to jest właśnie to, że trzeba wstać o 6 do roboty, na zakupy pójść. Dla wielu osób i to jest taki... To jest taka ta sekularyzowana część mojego życia. Jest druga, święta część mojego życia. No i została nam niedziela oczywiście na tą taką bardziej duchową, tak? Dla wielu chrześcijan niedziela jest święta, a te pozostałe 6 dni jest takie zwyczajne, takie normalne. Chcę Ci powiedzieć, że jeśli tak myślisz, to taki sposób myślenia ograbia Cię z możliwości wydawania duchowych owoców. Poniedziałek jest tak samo święty, w poniedziałek możesz dokonać Bożych rzeczy, możesz mieć wpływ na czyjeś życie. Twoja praca może być święta, umówienie się z koleżanką na kawę może być święte, obejrzenie z kolegą meczu może być święte, nawet pójście na ryby może być święte. Wiem, że to brzmi jak herezja, ale też tam mogą się wydarzyć dobre rzeczy. Słuchaj, niedziela nie wystarczy. Niedziela nie wystarczy do tego, żeby być solą i światłością. Niedziela to za mało. Jeszcze jedną rzecz chcę powiedzieć, z którą miałem problem odnośnie tego fragmentu, odnośnie tego jakby przesłania, tej wiadomości, że Jezus mówi do mnie, że ja jestem światłością, ponieważ nie czułem się, wcale się nie czułem kimś takim. A do tego jeszcze Jezus mówi całkiem inne słowa w innym miejscu, w Ewangelii Jana. Jezus mówi o sobie tak. Ja jestem światłością świata. Kto idzie za mną, nie będzie chodził w ciemności, ale będzie miał światłość żywota. I tak kiedy porównałem te dwa fragmenty, w mojej głowie błysnęła chytra myśl. Mówię, a, Panie Jezu, to kto jest w końcu światłością? Ty czy ja? Ponieważ ja tego nie czuję. Posłuchajcie, jeśli jest w nas jakaś światłość, to jest światłość odbita, ona jest refleksem, ona jest odbiciem. I im więcej Jezusa Chrystusa w tobie, tym więcej światła w tobie dla innych. Jedna osoba niech powie amen i będę szczęśliwy. Dzięki. Wracając do podziału na 6 dni zwyczajnych i niedzielę nadzwyczajną, Dla wielu ludzi służba Bogu kojarzy się z angażowaniem w jakieś takie specjalne, specyficzne rzeczy w Kościele albo zorganizowane działanie ewangelizacyjne. I ja bardzo dziękuję, ja kocham pracować z zespołem. Ja nie jestem człowiekiem orkiestrą, ja doceniam tych wszystkich liderów u nas w Kościele. Jesteście wielcy, jesteście dla mnie inspiracją. Kiedy patrzę na to, co mówicie, co robicie, to mówię, warto po prostu oddawać życie dla tego konkretnego Kościoła. To jest moje miejsce, chcę tutaj być. Ale służba Bogu to zdecydowanie coś więcej. To zdecydowanie coś więcej, tak? Niż wyjazd na misję do Afryki, tak? To jest super, tak? To jest okej, to jest dobre, możesz być, ale chcę ci powiedzieć, że możesz być misjonarzem 7 dni w tygodniu. Możesz być misjonarzem 7 dni w tygodniu. I mam wrażenie, że być misjonarzem tutaj jest czasami o wiele bardziej trudne, ale z drugiej strony bardziej efektywne, ponieważ ty jesteś tym łącznikiem, jesteś tym linkiem między Bogiem a osobą, która jeszcze nie zna Chrystusa. Wyście do Koryntian Paweł mówi, że w miejsce Chrystusa poselstwo sprawujemy. My w miejsce Chrystusa. Posłuchaj, jak mówi Paul Bartlett, niedziela nie wystarczy. Niedziela nie wystarczy. Jeżeli do tej pory tak nie żyłeś, to namawiam cię do tego, po pierwsze, żebyś pokutował z tego. Jeżeli nie prowadzisz takiego życia, w którym myślisz, że jestem przeznaczony do tego, żeby być solą na co dzień w pracy, to zmień sposób myślenia, odwróć się od tego. Ponieważ możesz być wydajny, możesz być owocny, naprawdę ty. Wiem, że to, z czym najczęściej walczymy, to kompleksy. Nie nadaje się, nie umiem, nie potrafię, są inni, lepsi. Posłuchaj, nadajesz się. I nie ty siebie samego wybrałeś, ale Bóg cię wybrał, tak? Zdecyduj się być solą i światłem. Ja wiem, że bardzo często rzeczy się zmieniają jako decyzje. Nie ma w tym emocji, nie ma w tym odczuć, nie ma tego feelingu, ale podejmuje decyzję i później uczucia za tym podążają. Później przychodzi za tym przekonanie. Wiecie, decyzje są dobre, dobrze jest podejmować właściwe decyzje i być konsekwentnym, iść za nimi. Absolutnie się do tego nadajesz, ponieważ Bóg cię wybrał i przeznaczył przed założeniem świata, tak? Niezależnie od tego, czy właśnie jesteś chrześcijaninem pierwszej generacji, czy wychowałeś się w chrześcijańskim domu, jeżeli jesteś osobą nowonarodzoną, to znaczy, że Bóg cię wybrał i przeznaczył do tego. Nie po to, żebyś się ukrywał, ale wywierał wpływ. Kiedy wiemy, kim jesteśmy, wiemy, co robić. Kiedy wiemy, że jesteśmy solą i światłem, nie boimy się pójść na targi ezoteryczne. Tak naprawdę ładna nazwa do kontaktów z demonami. Do tego to się sprowadza, targi ezoteryczne, tak? Ale ponieważ, i robimy to, ponieważ rozumiemy charakter i naturę swojego powołania. Nie boimy się być w miejscach, które są ciemnością. Nie boimy się być w miejscach, które są ciemnością. Nie po to, aby uczestniczyć w tej ciemności, ale żeby przynieść Boży wpływ. Apostoł Jan pisze i mówi, a światło świeci w ciemności, lecz ciemność jej nie przemogła. To my jesteśmy zwycięzcami. To nas Bóg powołał do tego, żeby oglądać ludzi uwolnionych z mocy demonów. Nie bój się ciemności, nie lękaj się, nie obawiaj się. To jest ciekawe, jak chrześcijanie bardzo często boją się konfrontacji właśnie z siłami ciemności. Jak lubimy bezpieczne miejsca, jak lubimy takie przyjazne, takie cieplusie, miejsca z milutką atmosferką, takie bezpieczne. Może jeszcze zacznijmy przychodzić na nabożeństwo w kapciach. Wiele kościołów, tak obserwuję to, jest głównie zainteresowanych bezpieczeństwem. Bezpieczeństwem, tak? Żadnych ryzykownych działań, o nie. Żadnych podejrzanych, ryzykownych akcji, kroków, Oj, lepiej się z tymi grzesznikami nie kontaktować, bo jeszcze to na nas przeskoczy jak pły. Tak? Tutaj się razem trzymajmy, trzymajmy się tak blisko, aż przyjdzie Pan. Żadnych podejrzanych nauk, żadnych kontrowersji. Nuda! A co jeśli to nie chodzi o ciebie? A co jeśli nie chodzi o twoje dobre samopoczucie? Poczuj smak walki dla Jezusa. Poczuj smak walki, bądź z ludźmi, którzy są kimś daleko od Boga, ale Bóg ich kocha. Jeszcze mam jedną fajną historię do sprzedania, to też nie jest moja historia, ale tak mi się podobała. Opowiadał to ostatnio pewien szwedzki pastor. Wszedł jest mnóstwo imigrantów. My w Polsce nie chcemy imigrantów. Polacy boją się, to coś złego się może wydarzyć. I w Szwecji jest naprawdę mnóstwo Syryjczyków, Irańczyków, Afgańczyków. I on opowiadał, że naprzeciwko ich budynku jest kebab. Kto nie lubi? I w kebabowni pracują Irańczycy. I on ma 60 lat, ale się nie oszczędza, brzunio. I mówi, że chodzi tam na te kebaby. I ci Irańczycy widzieli, że wychodzi z budynku kościoła i przychodzi do nich. No i pytają go raz, czym się zajmuje. Podróżuje. A on jest ewangelistą i podróżuje po całym świecie, ale głównie po krajach arabskich. Głosi Ewangelii muzułmanom. Za kilka dni przychodzi na kebab i pyta go ten szef, no to gdzie pan był ostatnio? W Afganistanie. Zaczęły się te krzyki w tym języku arabskim. I okej, okay. Minęło kilka dni, przychodzi po kebab. A gdzie by pan był teraz? W Azerbejdżanie. Znowu krzyki, po prostu wystraszeni wielce. Przychodzi następnym razem i mówi, a co ty robisz w tych krajach? I on mówi, opowiadam o pewnej osobie. Chwila ciszy, o kim opowiadasz? Opowiadam muzułmanom o Jezusie Chrystusie. Wrzaski po prostu, wszyscy zaczęli krzyczeć tam. No i zjadł kebab, poszedł. I za tydzień minęło więcej czasu, ponieważ miał jakąś tam podróż, przychodzi do nich, a tam już przygotowany kebab dla niego. I on tak sobie myśli, czy to jest ostatni posiłek w moim życiu? Zjadł ten kebab i oni mówią, dzisiaj jest za darmo. I mówią do niego coś takiego, ten szef mówi, Karl Gustav, bo tak się ten człowiek nazywa, byliśmy 2 tygodnie w tym twoim kościele i słyszeliśmy twoje kazanie. I wiesz co? Przyjęliśmy Jezusa. A tydzień temu byliśmy i się modliliście i myśmy tego ducha dostali, wiesz, tego bla, 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 tam, nie? I wiesz co, za 2 tygodnie z Teheranu przylatuje mój ojciec i moja matka i też ich weźmiemy do tego kościoła. Ten kościół nad drzwiami w siebie umieścił taki wielki napis Immigrants welcome. Migranci mile widziani. Spadła na nich taka fala krytyki, połowa kościoła w ogóle była przeciwko temu. W przyszłym tygodniu ordynują pierwszego arabskiego pastora. My się boimy być w miejscach, gdzie jest ciemność. My się boimy iść do ludzi, którzy żyją w grzechu. My lubimy wygodne życie. Ale to nie jest nasze powołanie. To nie jest nasze przeznaczenie. Wiecie, to miejsce to jest tak jak koszary dla wojska. Tutaj ćwiczymy, tu bierzemy inspirację, tutaj sobie pomaszerujemy i pośpiewamy wojskowe piosenki, ale nasze powołanie jest na zewnątrz. Twoje powołanie jest na zewnątrz. I jeśli tego nie doświadczysz, to miniesz się z największą rzeczą, jaką Bóg dla ciebie zaplanował. Nie chciałbym tutaj obrazić paru osób z kościoła. W ogóle staram się, ale słuchajcie, są tutaj tacy wazeliniarze pośród nas, jak tu wychodzą i wam się podlizują i mówią, witaj rodzino. I dzisiaj nie ma, to w ogóle niezręczna sytuacja, tak? I to jest takie słodkie, milusie, cieplusie. Wiecie co, ja mam czasami ochotę na niektórych z was nakrzyczeć, ogarnij się, żołnierzu. proszę Cię, nie mów mi o tym, że masz ciężki czas, że masz ciężkie chwile, że teraz nie możesz. Masz powołanie od Boga. Jest nad Tobą coś wielkiego. Jest nad Tobą coś wspaniałego, coś, czego możesz doświadczyć. I nikt tego za Ciebie nie zrobi tak naprawdę. Możesz to zrobić, Bóg Cię może użyć. I są co najmniej dwie rzeczy ważne do tego. Jeszcze wytrzymacie chwilkę? Tak? Mówię amen, ale to nie jest ostatni amen. Są naprawdę dwie ważne rzeczy, żeby być solą i światłem. Po pierwsze, wiarygodność. Wiecie, tak naprawdę o to idzie, tak? Jeśli do tej pory tego nie robiłeś, to zacznij żyć na tym duchowym poziomie, tak? Na duchowym poziomie. Bo my jako chrześcijanie też kierujemy się modami. Tak jest, ja to obserwuję, tak? W różnych rzeczach. Uwierz mi, że mody dotyczą chrześcijan. Nagle wszyscy słuchają Bogdana Pietrzyraka. Starsze pokolenie, dobrze, tak? Ale młodsze pokolenie też ma swoje mody. Jasne, że tak. TGD i Planet Shakers. No, nie muszę pytać, tak? Kierują mi się modami. To, co słucha większość, to, co większość robi, ulubione konferencje, tak? I jakoś nie widzę, żeby była taka wielka moda na to, żeby czuć się misjonarzem codziennego dnia. Nie idź za modami, nawet w kościele, trendami, tylko idź za Bożym głosem, bo to przynosi owoce, to przynosi zmiany, to jest dobre. Twoje życie, tak jak jest tam napisane właśnie, może być powodem, dla którego ludzie oddadzą Bogu chwałę. Powiedzą, dzięki Ci Boże za to, że posłałeś tego człowieka do mojego życia. Aby być posłanym do czegoś życia, nie musisz mieć fakultetu z teologii na uniwersytecie. Po prostu ludzie nie cierpią nudnego moralizatorstwa, nie cierpią ględzenia na temat tego, co wolno, co nie wolno. Ludzie bardzo często, tak jak ta czarownica z Pragi, myśli, że świat często myśli, że Kościół ich nienawidzi. Ludzie się wstydzą tutaj przychodzić dlatego, że wczoraj zapili, dzisiaj mają kaca i chcieliby, ale wstydzą się tu przyjść. Kiedy z nim rozmawiam, mówię, nie, ja się nie nadaję, wy jesteście tacy wszyscy ładnie ubrani, a ja nawet nie mam gdzie ciuchów wyprać. Nie buduj bariery, bądź wiarygodny, pokazuj miłość, kochaj ludzi. Bądź naczyniem, które jest przeznaczone do tego, żeby być użyte przez Boga. Amen. To nie koniec dalej, ciągle nie koniec. Po drugie, chciałbym zadać takie pytanie. Tak? A więc pierwsza rzecz to jest moja wiarygodność, to jak żyję, czy naprawdę kocham Chrystusa na co dzień, czy okazuję ludziom miłość. A drugie, to chciałbym Ci zadać takie pytanie. Co by było, gdybyś naprawdę uwierzył w to, że Bóg jest z Tobą? Jak byś żył, gdybyś naprawdę uwierzył, że Bóg jest z Tobą? Myślę, że nasza nieśmiałość bardzo często właśnie wynika z tego niedowiarstwa, z tego braku przekonania. Nie dowierzamy do końca, że Boża moc jest dostępna w naszym życiu. Ja już o tym mówiłem. Twoje modlitwy są w stanie uwolnić Bożą moc. Przestań wierzyć, że tylko modlitwa pastora działa. Znaczy, wiesz to, że działa. Ja mam nadzieję, że wierzycie, tak? Jak przychodzicie, żebym się o was modlił, to mam nadzieję, że w to wierzycie, ale uwierz, że też się możesz modlić skutecznie. Nie bój się, uwierz w to, że Bóg jest z tobą. Nie bój się rozmawiać z ludźmi. Posłuchaj, Słowo Boże mówi, że nie potrzebujesz sobie przygotowywać elokwentnych przemówień do tego, żeby z kimś porozmawiać, bo we właściwym czasie Duch Święty przypomni ci wszystko, co trzeba. Jeśli czytasz Biblię, modlisz się, Duch Święty we właściwym momencie uwolni namaszczenie nad tobą. A to daje autorytet. To daje autorytet. Twoją tożsamością jest wywieranie wpływu. Jesteś do tego przeznaczony, to jest Boży zamiar. Przestań od tego uciekać, nie chowaj się, nie porzucaj tego, co Bóg ma dla ciebie, nie chowaj światła pod przykryciem. To jest twoje przeznaczenie, to jest Boże zamierzenie dla ciebie i nie bój się ciemności. Nie bój się być w miejscach, w których jest ciemno. Tam będzie widać najlepiej po prostu tą różnicę. Teraz jest prawdziwe amen. Amen.